niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. To już wkrótce, 6 czerwca bieżącego roku, odbędzie się w Warszawie uroczystość beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. To będzie wielkie wydarzenie religijne na skalę Kościoła powszechnego, ponieważ beatyfikacja księdza Popiełuszki wypada w roku kapłańskim, właściwie w końcowej części tego roku kapłańskiego, który został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Za tym faktem ukrywa się ważne przeświadczenie, że w naszych czasach tak duchowni, jak i wierni świeccy potrzebują kapłańskiego wzorca, potrzebują przewodnika i mistrza na drogach wiary. Moim gościem dzisiaj jest senator Czesław Ryszka, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże, również bardzo serdecznie witam radio słuchaczy.
Pan senator niedawno, w tych dniach, wydał książkę o naszym nowym błogosławionym. Tytuł tej książki: Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tajemnica życia i śmierci. Dzisiejszą rozmowę jako przygotowującą nas duchowo także do tego szczególnego wydarzenia uroczystości beatyfikacji traktuję również jako zapowiedź, jako informację. O tej książce pod koniec audycji powiem, gdzie i jak powinniśmy o tę książkę pytać. A dziś zapytam naszego gościa na początku, od razu, tak na wprost. Po co jeszcze jedna książka o księdzu Jerzym, skoro będzie on już na ołtarzach? Skoro jego życie zostało dokładnie prześwietlone i przebadane przez liczne świeckie gremia prokuratorskie, komisje kościelne, skoro biblioteka o nim liczy pokaźny regał książek oraz dziesiątki tysięcy artykułów. Po co więc?
No tak sam się nad tym zastanawiałem i odpowiadam, że po prostu, tak jak wszystkie moje książki, napisałem ją z potrzeby serca, a dokładniej mówiąc, z potrzeby wyrażenia hołdu dla kapłaństwa księdza Jerzego. Bo to nie jest przypadek, że ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje ogłoszony błogosławionym w roku kapłańskim. Tak sobie myślę, że dla umęczonych pracą polskich kapłanów jest to ogromny zastrzyk sił, nowy impuls, że warto całych siebie oddać dla Boga i ludzi. Tak więc beatyfikacja księdza Jerzego, dokonana na zakończenie roku kapłańskiego, ona na pewno skłania nas do kilku refleksji. No, po pierwsze, papież Benedykt XVI, ogłaszając w roku 2009 rok kapłański, uczynił jego tematem słowa wierność Chrystusa, wierność kapłana. Czyli Ojciec Święty wskazał wprost, że kapłan ma być ikoną obecności i działania Chrystusa w świecie. Także w tym celu właśnie ten rok kapłański miał jak gdyby zmobilizować cały Kościół do modlitwy za kapłanów, bo to oni jak gdyby bezpośrednio uczestniczą w zbawczej misji Chrystusa, pośrednika między ludźmi i Bogiem. Kapłaństwo, tak powiedział papież, to uniżenie, a nawet wyniszczenie z miłości. Czyli trzeba tak powiedzieć, że nie ma na świecie misji piękniejszej i godniejszej niż posługiwanie w Bożym imieniu, czyli głoszenie Słowa Bożego, sakramentalne sprowadzanie Boga na ziemię, oczyszczanie, uwalnianie z grzechów ludzkich serc, przywracanie ludziom wolności z szatańskiej niewoli. Także papież doskonale wie, jak trudno dzisiaj o taki maksymalizm służby kapłańskiej. Widzi, jak często kapłani tracą radość życia z wiary, a za nimi ten entuzjazm tracimy i my. Bo ci bardziej osłabieni ludzie odchodzą z Kościoła. Dlatego w tym kontekście rok kapłański, jak i beatyfikacja księdza Jerzego stają się z jednej strony wielkim dziękczynieniem Bogu w Chrystusie za dar kapłaństwa, a z drugiej wołaniem do Boga o świętość kapłanów. I myślę, że właśnie to cały czas, jak gdyby miałem przed oczyma, taka intencja mi przyświecała przy pisaniu książki o księdzu Jerzym. I to jest ta książka takim moim skromnym wyrazem pamięci o polskim kapłanie, który zdał egzamin jako człowiek wiary, jako kapłan wierny, jako miłośnik wolnej ojczyzny. I tak sobie myślę, że właśnie takich kapłanów, takich wzorów miłości ojczyzny, miłości Boga i ludzi trzeba nam dzisiaj.
Przeczytałem w pańskiej książce, że ksiądz Jerzy Popiełuszko jeszcze wówczas jako Jerzy Popiełuszko, będąc jeszcze w liceum, nie mówił nikomu, jakie ma plany. Nikt w szkole nie wiedział, że wybiera się do seminarium, a kiedy maturzyści mieli swój bal, on wsiadł w pociąg i pojechał do Warszawy. Jego marzeniem była nauka w seminarium warszawskim, którym opiekował się ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. A w podaniu do seminarium Alek napisał najprościej, jak można było. Tu zacytuję te zdania, zawarte także w pana książce. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do seminarium metropolitalnego w Warszawie. Prośbę swą motywuję tym, że chcę zostać księdzem, ponieważ mam powołanie do tego zawodu. Prośba nie znosząca sprzeciwu, z pewnym przekonaniem, pełnym takim przekonaniem, że tylko ta jedna droga stoi przed młodym człowiekiem.
No myślę, niech nikogo nie zdziwi użyte słowo zawód zamiast powołania. Jak sądzę, młody maturzysta Jerzy Popiełuszko, jeszcze wówczas Aleksander, Alek Popiełuszko, Alfons też miał na imię, doskonale wiedział, co odróżnia kapłaństwo od innych powołań zawodowych. Z całą pewnością chciał wykonywać ten, w cudzysłowie, zawód, angażując się całkowicie, poświęcając cały swój czas i energię na służbę dla innych. Wiedział, że kapłaństwo nie jest zwyczajnym zawodem, gdyż nie oznacza samego wykonywania funkcji i zadań, ale jest komunią z Chrystusem. Wiedział, że kapłan nie na kilka godzin dziennie, nie na jakiś czas, ale na zawsze jednoczy się z Chrystusem. I mówię o tym dlatego, że bardzo charakterystyczne były słowa, które wypisał w 1972 roku na święcenia kapłańskie, na swoim obrazku prymicyjnym wypisał słowa: posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany z bolałych serc. I jeszcze wówczas razem ze swoim przyjacielem, kolegą, księdzem Bogdanem Liniewskim ustalił takie hasło swojego kapłaństwa, żeby się nie skleszyć. Czyli po prostu, żeby nie stać się klechą, kimś kapłanem, który zamknięty na plebanii, zajęty tylko swoimi sprawami. On chciał być potrzebny, otwarty na ludzi. Uznał, że ksiądz, który nigdy nie zdejmuje sutanny, niechętnie opuszcza plebanię, zaprzecza istocie kapłańskiego posłannictwa, staje się właśnie klechą. I tego nie chciał i to właśnie tak potem przebiegło jego kapłaństwo.
Ale wcześniej była przymusowa służba wojskowa, to były lata 1966-68, to Bartoszyce, tak zwana jednostka klerycka, której celem było przecież skłonienie adeptów do kapłaństwa, by nie wracali do seminarium. Ujawnione obecnie dokumenty nie pozostawiają żadnej wątpliwości, że władze PRL-u traktowały służbę wojskową alumnów jako szykanę oraz narzędzie walki z Kościołem. Była taka instrukcja generała Wojciecha Jaruzelskiego, który był wówczas głównym szefem ideologicznym Wojska Polskiego. I w tej instrukcji czytamy, że chodziło tu, zacytuję to, te słowa przywołane także w książce pana, chodziło o ograniczenie ilości alumnów na poszczególnych kursach, a następnie likwidację kilku lub kilkunastoosobowych seminariów. Koniec cytatu. Ale dodany jeszcze zostaje następny. Chodziło też o dezorganizację procesów nauczania, wprowadzenie elementów niepewności i zagrożenia młodych kadr kapłańskich i ich wychowawców. Szczytne założenia mieli.
No tak, z tym, że trochę się pomylili na tych adeptach do kapłaństwa, myśląc, że będą, powiedzmy, ludźmi o słabych kręgosłupach i moralnych, i fizycznych. Tymczasem właśnie Jerzy Popiełuszko potraktował wojsko jako swego rodzaju kapłańską próbę. I nic dziwnego, że już niemal pierwszego dnia zwrócił na siebie gniew przełożonych, kiedy na jego sugestię wszyscy klerycy przed snem uklękli i zaczęli głośno odmawiać pacierz. Nagle wpadł kapral z wrzaskiem, że wojsko to instytucja świecka, nie kościół. Jeśli ktoś ma ochotę, żeby się modlić, to niech to czyni po cichu, leżąc już w łóżku. Właśnie wtedy młody seminarzysta, ksiądz Jerzy, nie dał za wygraną i odpowiedział ze spokojem: kleryk musi modlić się we wspólnocie. Albo innym razem w hali sportowej na zajęciach z wychowania fizycznego zdecydowanie przeciwstawił się i odmówił zdjęcia medalika i różańca z palca, za co doświadczył przemocy ze strony przełożonego, nawet został uderzony w twarz. Także patrząc na to wojsko, dla kleryków to przypomina się obóz koncentracyjny, a nie polskie wojsko. Ale tak jak powiedziałem, takie sytuacje, których było bardzo dużo w Bartoszycach związanych z księdzem Jerzym, to one go umocniły duchowo. zwłaszcza potem, gdy wybuchła Solidarność w sierpniu 1980 roku, kiedy wprowadzono stan wojenny rok później, to właśnie ksiądz Jerzy był już wówczas kapłanem mocnym duchowo. I to było bardzo ważne. I mimo, że po wojsku ciężko chorował, mimo, że właśnie już w latach Solidarności był człowiekiem kapłanem chorym i został tylko rezydentem przy kościele świętego Stanisława Kostki, to ktoś by powiedział, że przeszedł na margines życia diecezji, prawda? Że pozostawiono mu jedynie zajmowanie się duszpasterstwem służby zdrowia, a nie ten, powiedzmy, jako kapłan frontowy co dzień na parafii. Tymczasem właśnie niespodziewanie, można powiedzieć, dzięki Bożej opatrzności, Bożej łasce otrzymał nowe światło, nowy zapał i energię ducha męstwa i odwagi właśnie dla nowej pracy, dla wolnej ojczyzny.
Tak jak pan senator wspomniał, wszystko zaczęło się w sierpniu 80 roku, kiedy zastrajkowała Huta Warszawa, a potem wybuchła Solidarność. To wówczas zaczął się niezwykły czas w życiu księdza Jerzego. 31 sierpnia owego roku kardynał Stefan Wyszyński posłał go do strajkującej załogi Huty Warszawa, aby odprawił mszę świętą. Polecenie prymasa Wyszyńskiego było jasne. Miał odprawić tylko jedną mszę świętą, a potem wrócić do swoich zajęć. Tylko tyle. Ale on na tym nie poprzestał. Wieczorem odprawił w hucie jeszcze jedną mszę świętą dla tych, którzy nie wzięli udziału w porannej. Wśród hutników gościł kilkanaście godzin. Spowiadał, rozmawiał, dodawał odwagi. Tak zaczęła się jego wielka duchowa przygoda ze światem ludzi pracy.
Dokładnie tak. Właśnie od tej pierwszej mszy świętej w hucie Warszawa ksiądz Jerzy pokochał robotników. Swoje kapłańskie posługiwanie właśnie związał nierozerwalnie ze środowiskiem ludzi pracy, z osobami tworzącymi wówczas niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność. I ten nowy okres w jego życiu kapłańskim odkrył równocześnie jego nowe cechy osobowości, ponieważ jego kazania stały się wówczas takie przejrzyste, jednoznaczne, bezpośrednio docierały do serc. Po prostu nauczył się z ludźmi rozmawiać ich językiem. Świadczy o tym fakt, że sami robotnicy go zaakceptowali. Oblegali jego krzesełko w hucie przy kratkach konfesjonału. Klękali w usmarowanych kombinezonach na asfalcie w hucie. Wielu przystępowało do spowiedzi. Nawet udzielał chrztu świętego osobom dorosłym. I jak sam powiedział, że to jest wspaniałe uczucie, kiedy chrzci się 30-letniego człowieka. I tak jak wspomnieliśmy, że od tej mszy świętej w hucie rozpoczęła się ta jego wielka przygoda z ojczyzną, służba narodowi, którą rozumiał najprościej i najbardziej ewangelicznie jako głoszenie prawdy podczas zainaugurowanych wówczas mszy świętych za ojczyznę. I tu przypomnę tylko, że od 22 lutego 1982 roku msze święte za ojczyznę odprawiano na Żoliborzu systematycznie w ostatnią niedzielę miesiąca. Wtedy właśnie ksiądz Bogucki, proboszcz tej parafii, powierzył Jerzemu jej celebrowanie, wygłaszanie homilii oraz wszelkie przygotowania organizacyjne. Także na te msze święte za ojczyznę, mimo dramatycznej sytuacji społeczno-politycznej, także gospodarczej, przybywały ogromne tłumy wiernych z całego kraju. Prześladowani ludzie Solidarności mogli na nich zamanifestować swoje poglądy, upomnieć się o wolność, o uwięzionych oraz internowanych, a także w modlitwie ukoić rany, doznać wewnętrznego pokoju. Ksiądz Jerzy mówił za tych, którym odebrano głos, za uwięzionych, internowanych, zabitych, za tych, których wyrzucono z pracy, którzy byli na różne sposoby prześladowani przez władzę. I w tych swoich przemówieniach, kazaniach powoływał się na największe autorytety, jakimi byli dla niego Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński. Właściwie od nich czerpał myśli społeczne i patriotyczne. Oni byli dla niego wzorem tej postawy kapłańskiej.
Jeszcze raz nawiążę do pańskiej książki. Przypomina pan w niej demonstrację w Warszawie w święto Konstytucji 3 maja 1982 roku w stanie wojennym. Ludzie przyszli masowo do kościołów, a po mszy świętej sformowali pochód i przeszli ulicami stolicy. Ale zomowcy nie darowali nikomu udziału w tej patriotycznej manifestacji. Wpadli na tłum z pałkami, armatkami wodnymi. Rzucali gazy łzawiące nawet do kościołów, w których schronili się manifestanci. Wielu pobito i aresztowano. Ucierpiało wiele niewinnych ludzi. Stąd w kazaniu podczas mszy świętej za ojczyznę 30 maja, w tym samym miesiącu, ksiądz Jerzy modlił się w formie litanii do Matki Bożej. Ta litania jest w tej książce przywołana. Matko oszukanych, módl się za nami. Matko zdradzonych, módl się za nami. Matko pojmanych, módl się za nami. Matko przesłuchiwanych, matko przerażonych, matko osieroconych, matko bitych w dniu świętego Twojego, święta Królowej Polski, módl się za nami. Czy takiego kapłana władze komunistyczne mogły ścierpieć?
Niemal od początku Urząd do Spraw Wyznań interweniował w Kurii Warszawskiej w sprawie zaprzestania mszy świętych za ojczyznę. No, władza uznała mszę za ojczyznę oraz kazania księdza Jerzego jako wezwanie do buntów. Ta zakłamana władza uznawała wszystko, co mówił ksiądz Jerzy, za politykę. Niezależnie, czy mówił o wierności prawdzie, o wierności sumieniu, czy o osobistej ofierze miłości. Jak pamiętamy, obstawiono go wówczas wieloma donosicielami, którzy wkradli się nawet do grona najbliższych współpracowników. Bardzo szybko ksiądz Jerzy znalazł się na liście duchownych, przeznaczonych, w cudzysłowie, do likwidacji. I mimo, że ksiądz Jerzy nie był działaczem politycznym, nie tworzył podziemnej partii politycznej, to śledzono go nieustannie, dzień i noc. Mimo, że nie spiskował przeciw władzy, nie przygotowywał przeciw komunistom zamachów, nie obrzucał obelgami, nie wzywał do nienawiści, o co tak często go obwiniano, stał się największym wrogiem systemu. No jest pytanie, dlaczego? Dlatego, ponieważ nieustępliwie domagał się zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Protestował przeciwko pozbawianiu ludzi pracy i zmuszaniu ich do emigracji. Upominał się o ludzi poniżanych i bitych. I wszystko to czynił poprzez głoszenie chrześcijańskiej nauki społecznej, prawd wiary i zasad moralnych, które nakazywały szacunek dla ludzkiej osoby, które domagały się poszanowania niezbywalnych ludzkich praw, prawa do życia, prawa do wolności, do sprawiedliwości, do pracy i chleba, do swobody wyrażania przekonań politycznych i społecznych, do swobody organizowania się w związki zawodowe, do swobody wyznawania wiary religijnej. Właśnie za to wszystko rozpoczęła się niebywała akcja oczerniania księdza Jerzego. Prowadzono ją w prasie, telewizji, radiu. Także podczas konferencji prasowych rzecznika rządu Jerzego Urbana trwała ta nagonka ściśle skoordynowana z bezprawnymi działaniami innych organów państwa. I zanim ksiądz Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowany, to właśnie przez wiele miesięcy był codziennie zabijany słowem. Otrzymywał plugawe anonimy. Prasa, radio, telewizja szkalowały go i oczerniały. Także tak aparat państwowy, jak i dyspozycyjne wobec niego media tworzyły klimat przyzwolenia na zbrodnię, bo taki był finał tej nagonki. Taki był finał wielu prowokacji służb specjalnych. I właśnie w takiej atmosferze mordercy oraz inspiratorzy przygotowywali się do zabicia kapłana.
No i w końcu to uczynili. Ten dzień, 19 października 1984 roku, kiedy ksiądz Jerzy wracał z Bydgoszczy do Warszawy, około 22:00 na szosie przed Toruniem, niedaleko miejscowości Górsk. Jego samochód został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego. W rzeczywistości, jak się później okazało, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Wszystko, co działo się później, znamy z relacji świadków. Nie wiemy, czy tak było naprawdę. Prawdziwe było tylko zmęczone ciało księdza Jerzego, wyłowione z Wisły na Tamie pod Włocławkiem. Także proces zabójców księdza Jerzego w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu. Proces ten nie wniósł wiele nowego. Trwał wyjątkowo krótko. To był 27 dzień grudnia 84, rozpoczął się, 7 lutego 85 zakończył. Proces był od początku do końca wyreżyserowany. Sprawia wrażenie, jakby proces był przeciwko księdzu, przeciwko kościołowi, a nie przeciwko jego zabójcom. Generalnie proces był obliczony nie tylko na zniesławienie księdza Jerzego, ale także był atakiem na Kościół w Polsce. Co dzisiaj można powiedzieć o przyczynach zamordowania księdza Jerzego?
No właśnie to jest bardzo trudne pytanie i istnieje mnóstwo hipotez, nawet takie, które powiedzmy nici prowadzą do Moskwy. Moim zdaniem morderstwo, a następnie skazanie oprawców księdza Popiełuszki, tak myślę, było niezbędne, aby społeczeństwo uwierzyło w wiarygodność władzy, która zamierzała podjąć rozmowy z częścią opozycji. Pamiętamy tą sytuację gospodarczo-społeczną. Tego się po prostu nie dało dłużej utrzymać. Tę żywność na kartki, różne powiedzmy higieniczne sprawy. To, no, społeczeństwo było poniżane na każdym kroku. Po to, żeby doprowadzić jakby do jakiejś takiej sytuacji granicznej i potem właśnie podjąć rozmowy z kimś, kto na kolanach błaga o jakąś litość. Także to, żeśmy obserwowali właśnie wtedy, ponieważ po skazaniu zabójców kapelana Solidarności, generałowie Jaruzelski i Kiszczak, ci, którzy faktycznie, powiedzmy, może nie tyle wydali rozkaz zamordowania księdza Jerzego, ale ci, którzy, powiedzmy, przyjmowali codziennie meldunki, jak ten kapłan się zachowuje, co robi i tak dalej, to właśnie ci generałowie stali się dla części opozycji wiarygodnymi partnerami do rozmów. No jakby na to nie patrzeć, to właśnie zabójstwo księdza Jerzego pozwoliło im zapewnić sobie absolutną dominację w partii, uwiarygodnić się w oczach społeczeństwa oraz stać się jedynymi partnerami rozmów z opozycją. Bo przypomnę, że po trzeciej pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny w 1987 roku poprawiły się stosunki władzy z opozycją, z Kościołem na tyle, że obaj generałowie Jaruzelski i Kiszczak właśnie doprowadzili do amnestii dla uwięzionych działaczy Solidarności. No i w efekcie z końcem 1988 roku z dawnymi prześladowcami usiedli opozycjoniści do wspólnych rokowań przy okrągłym stole. Wspólnych, trzeba tak powiedzieć, ale przygotowanych oraz kontrolowanych przez komunistyczną władzę. I potem za swoje zasługi doprowadzeniu, w cudzysłowie, do bezkrwawej zmiany systemu, ci komunistyczni generałowie otrzymali najważniejsze stanowiska w nowej rzeczywistości. Generał Wojciech Jaruzelski został prezydentem, generał Czesław Kiszczak szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, generał Florian Siewicki szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. A ci, którzy się z nimi dogadali, wzięli wszystko inne. Między innymi Tadeusz Mazowiecki został premierem, Jacek Kuroń ministrem pracy, a Adam Michnik redaktorem naczelnym największego polskiego dziennika utworzonego przez wznowioną Solidarność. Tak myślę, że właśnie wówczas dogadano się, aby przeszłość podkreślić czy odkreślić grubą kreską, spalić akta bezpieki, sprzedać za bezcen majątek narodowy byłym działaczom komunistycznym, żeby zajęli się biznesem. I kiedy potem te wyczyszczone, czerwone życiorysy, działające nadal siatki SB-ków, konfidentów, chciał ujawnić rząd Olszewskiego, to właśnie dawni protegowani generała Kiszczaka okazali się silniejsi, doprowadzili do odwołania rządu. No to wszystko nam się układa w pewną całość. Także śmierć księdza Jerzego z pewnością tutaj była potrzebna władzy, aby mogła się uwiarygodnić. Może nie tyle sama śmierć, co właśnie skazanie zabójców.
No właśnie, panie senatorze, ktoś powie, że to wszystko już historia i może nie warto do niej wracać. Zapewne tak. O ile znalibyśmy historyczną prawdę, wówczas można by albo wybaczyć oprawcom, albo niektórych z nich oddać pod niezawisły sąd. Natomiast żyjąc w zafałszowanej historii, co jakiś czas jesteśmy czymś zaskakiwani. Nie jest to zdrowa sytuacja dla patriotycznych Polaków, a i oprawcom utrudnia się ich nawrócenie, pojednanie z ludźmi i z Bogiem. Mamy jednak nowego błogosławionego naszych czasów, który gdyby żył dzisiaj, wiedziałby, jak obecnie służyć ludziom, wpływać na ludzkie sumienia, uczyć żyć w prawdzie. Na pewno nie milczałby w obliczu tak licznych niegodziwości. Nie udawałby, że nic złego się nie dzieje. Widząc niszczące społeczeństwo, bezrobocie, biedę wielodzietnych rodzin, niedożywianie dzieci, nie stałby bezczynnie. Na pewno przestrzegałby dzisiaj przed liberalizmem etycznym, fałszywą koncepcją wolności, przeradzającej się także w anarchię moralną, w demokrację bez wartości. Z całą pewnością ksiądz Jerzy stanąłby w obronie Bożej sprawy. Reagowałby na spiski przeciw Kościołowi, na ataki na papieża, na moralne plugastwo w mediach. Stanąłby po stronie dobra w narodzie. Byłby wśród milionów uczciwych Polaków, którzy zmagając się z różnymi problemami, nie chcą zdradzać Chrystusa.
Czyli, mówiąc krótko, znów byłby niepoprawny politycznie, ściągałby na siebie agresję sił, które próbują manipulować człowiekiem. I pewnie próbowano by także, tak jak niegdyś, osłabić siłę jego oddziaływania, skompromitować go publicznie. No, myślę, że taka jest dola proroków, którzy zawsze wyprzedzają swój czas i płacą za to najwyższą cenę. Ale to oni ostatecznie są zwycięzcami. Tak jak pokaże ta beatyfikacja księdza Jerzego, że zawsze potrzebna jest czyjaś ofiara, aby zwyciężyło dobro. I to dobro dzisiaj zwyciężyło, bo woli prawdy trzeba powiedzieć, że wiele zmieniło się na świecie, w naszej ojczyźnie od śmierci księdza Jerzego. W końcu no, nie mamy systemu komunistycznego i nie mamy tej zbrojnej ręki PZPR-u, jak żeśmy określali SB, MO, ZOMO. Także no, ponadto przeżyliśmy w tym czasie wiele takich radosnych wydarzeń. Pontyfikat Jana Pawła II. To właśnie modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II przy grobie księdza Jerzego była bardzo ważna w tej drodze do beatyfikacji księdza Jerzego. Także rok temu przy grobie księdza Jerzego modlił się obecny prefekt kongregacji beatyfikacyjnej, kanonizacyjnej, arcybiskup Amato. Podobno był wstrząśnięty, kiedy zobaczył muzeum księdza Jerzego. Tam jest specjalny film, który pokazuje tę mszę świętą za ojczyznę w czasach, kiedy ksiądz Jerzy je prowadził. Podobno, że arcybiskup Amato w pewnym momencie się rozpłakał, kiedy zobaczył, tam jest na filmie wyławianie ciała księdza Jerzego z Wisły. I nic nie powiedział, tylko zaczął paternoster. Także to są te jakby sytuacje, które nowego błogosławionego stawiają jako mistrza dla naszego życia dzisiaj, dla kapłanów. Także myślę, że w ciągu tych ostatnich 26 lat, kiedy przy mogile księdza Jerzego modliło się blisko 20 milionów osób, pielgrzymów z całego świata, nie tylko z Polski. To są te elementy, które no, każą nam ufać, że z tej ofiary właśnie wynika, jeszcze wyniknie wielkie dobro.
No właśnie, panie senatorze, widać z tego już tej naszej rozmowy, na pewno słuchacze, słuchający naszej rozmowy też to dostrzegają, że ta książka jest potrzebna i w dobrym momencie się ukazuje. Dobrze, że można ją jeszcze przeczytać i jej treścią się ubogacić przed uroczystością beatyfikacji. Trzeba to dobro, które wynika z tej ofiary, księdza Jerzego, zauważyć, widzieć, zrozumieć i dostrzec. A można to w pełni dostrzec, jak się przed uroczystością jeszcze sięgnie po książkę, przeczyta, a dobrze, bo ta książka nie jest opasłym tomem. To jest właśnie, tak jak pan potrafi to pisać, napisana dla normalnego człowieka. Nie historyka, nie badającego przeszłość, ale właśnie takiego, który ma z tej ofiary, z tego życia księdza Jerzego jak najwięcej skorzystać. No trzeba w tym momencie powiedzieć, że o tę książkę powinniśmy w księgarniach katolickich pytać. Powinniśmy, jeśli tam jej nie ma, to zwrócić się do wydawnictwa Salvator z Krakowa, bo to wydawnictwo wydało tę książkę w odpowiednim czasie, odpowiednio wcześnie. To wydawnictwo, no myślę, że mogę tutaj podać także telefon, bo może nie do wszystkich księgarni katolickich książka dotrze, a ten telefon do wydawnictwa pomoże tym, którzy te księgarnie prowadzą i tym, którzy chcieliby, może przy parafiach, także tę książkę przekazać. To jest do Krakowa, kierunkowy 12, a potem 260, 60, 80. Można także o tej książce dowiedzieć się i otrzymać ją w Fundacji Nasza Przyszłość. A kierunek i odnajdywanie miejsc, gdzie ta fundacja prowadzi sprzedaż swoich książek, to jest łatwe do rozpoznania przez naszych słuchaczy. Panie senatorze, czas już nasze dzisiejsze spotkanie kończyć. Już spoglądam na ten stoper przymikrofonowy i widzę, że już go dłużej nie możemy kontynuować. Wobec tego serdecznie dziękuję najpierw za tę rozmowę w Głosie z Krakowa, ale przede wszystkim za te książki wszystkie, wcześniejsze i za tę obecną o księdzu Jerzym Popiełuszce. Myślę, że one są dla nas wszystkich bardzo potrzebne, a jeśli ich tworzenie powstaje z potrzeby serca, to tym więcej odczuwamy potrzebę takich właśnie książek dla nas. Dziękuję serdecznie, a powiem tylko, że naszym gościem był pan senator Czesław Ryszka, autor książki, o której dzisiaj żeśmy rozmawiali. Ksiądz błogosławiony, ksiądz Jerzy Popiełuszko, Tajemnica życia i śmierci. Szczęść Boże!